Mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jestem rodowitą Kaszubką. Absolutnie nie tu z tych terenów, tylko pochodzę z Kaszub, blisko morza. Mnie wykołysało i ten szum morski. I tam było bardzo dużo Polaków, powiecie bytowskim i lęborskim. Na terenie byłych Niemiec, bo po powstaniu Polski 1918-19 roku to właśnie te powiaty nie zostały włączone do Polski, mimo że należały. I że ludność tamtejsza starała się, jeździła po różnych konferencjach i delimitacyjnych i tak dalej, to jednak nie została przyłączona. Ale ci Polacy trwali i zostali. No i między innymi moi rodzice. Chodziłam do gimnazjum niemieckiego tam w Bytowie. Kiedy byłam w przedostatniej klasie, ojciec się przeraził, że ja się mogę zgermanizować. Że w tym niemieckim otoczeniu, tak, odebrał mnie w połowie roku, w ostatniej klasy gimnazjalnej i powiedział, poślę ciebie do Polski. A u nas w domu mówiono tylko po kaszubsku, czyli gwaru kaszubsku, nie polsku, tym literackim językiem, tylko tymi trudnościami. No i a ja twierdzę, że ja nie umiem po polsku i to. Wobec tego wysłał mnie do Poznania i Gniezna na takie kursy, nie kursy, żebym się nauczyła trochę tego języka polskiego. A potem już do seminarium nauczycielskiego w Lesznie. Ale miałam obywatelstwo niemieckie, czyli byłam o tym obywatelstwie. I w roku 1930, no, potem się uczyłam w Polsce i to nic. W 1935 roku, ale rok przedtem w Olsztynie założono ostatnią szkołę polską na Warmii. A było ich aż 16 tych szkół tu na Warmii. Ale wszystkie powstawały w 29, 30 i 31 rok. A ostatnia, ta najważniejsza szkoła, najliczniejsza, ta dopiero w 34 roku, 1 kwietnia. W Niemczech przepisy prawne szkolne mówiły tak, rok szkolny kończył się na koniec marca, a nowy rok szkolny rozpoczął się 1 kwietnia. No i stąd te różnice. I ja przyjechałam w 1935 roku do tej rok wcześniej szkoły, która mieściła się w dzisiejszym domu polskim. Kiedy przyszłam do Olsztyna, było dzieci 62. A według prawa, no, pragmatyki nauczycielskiej w Niemczech było tak, że jeżeli do 40 dzieci był jeden nauczyciel, a ponad 40 to już musiał być drugi. A ponieważ było 62, czyli ja przyszłam jako druga siła pedagogiczna. Bo ja w Olsztynie przebywałam dopiero od 35 roku i na ten okres skoncentruję się w moich wspomnieniach, z moich wypowiedziach. Kiedy szkoły powstały? Kiedy Polska powstała, 1918-19 rok, a kiedy odbył się tu na Warmii plebiscyt i na Mazurach plebiscyt w 20 roku w lipcu, no wiem, że ten plebiscyt wypadł bardzo niekorzystnie dla Polski. Że to były sprawy trudne dzisiaj do zrozumienia, bo według niemieckiej ustawy wszyscy, którzy się na Warmii, na Mazurach urodzili, a mieszkali gdzieś w głębi Niemiec, w całych Niemiec, mieli prawo przyjechać tu i głosować. I przywozili ich tu całymi pociągami, specjalnymi pociągami, po to, żeby oni głosowali za Niemcami. I tak było. I dlatego ten plebiscyt wypadł tak niekorzystnie dla Polski. No, ale Polacy, tutejsi działacze, były takich kilku, między innymi tutejszy proboszcz, tu właśnie z Butrym proboszcz, ksiądz Wacław Osiński, potem drugi taki ksiądz z Brunswaldu, ksiądz Walenty Barczewski, Seweryn Pieniężny, Jan Baczewski, ale nie będę nazwiskami, bo to i tak się zapomni, nie? Ale oni powiedzieli, trudno, jeżeli już zostaniemy w tych Niemczech, no to wtedy musimy sobie wywalczyć pewne prawa. O, cesarstwo niemieckie się rozpadło, powstała tak zwana Republika Weimarska, Niemcy, a Republika Weimarska inaczej musiała podchodzić, bo to już było państwo typowo trochę nacjonalistyczne, owszem, bo Niemcy zawsze są nacjonalistami, ale takie trochę socjalistyczne i takie inne. I zaraz ówczesny prezydent Republiki Niemieckiej, Weimarskiej, dlaczego Weimarska? Bo w Weimarze podpisano układ zakończenia wojny. I dlatego to była tak zwana Republika Weimarska. I oni wtedy żądali nauki dla dzieci polskich, 3 razy w tygodniu język polski w szkole i religię w kościele i w szkole. No i ta walka trwała do 1928 roku. Dopiero pod koniec grudnia 1928 roku wydano ordynację szkolną, która mówiła, że Polacy mogą zakładać swoje własne prywatne szkółki. I nawet do tego stopnia, że mogą korzystać z lokali szkolnych rządowych. I już 1 kwietnia powstały pierwsze polskie szkoły. Tu właściwie, w tej tu parafii tego księdza ówczesnego Wacława Osińskiego, powstała w Nowej Kaletce, 3 kilometry dalej, i w Chabrowie, to też 3 kilometry, to były pierwsze szkoły. I jeszcze 2 inne w Getrwałdzie i w Unisiewie. I potem już dalej. No ale teraz sprawa lokalna. Początkowo było w lokalach niemieckich, ale dzieci zaczęły się wzajemnie wyzywać, szkalować się, a ty Polak, a ty German, a tak i to jak to jest. A? I wtedy pomału zabraniano prawo. Szkoły odmawiały nauczanie w ich lokalach. No i wtedy szukano w prywatnych domach mieszkalnych u gospodarzy, którzy wynajmowali swoje pokoje, i 2 czy 1, większy czy mniejszy, i wtedy odpowiednio dopasowywano je, przebudowywano, przemurowywano i to było tam. To były lokale. Drugie, nauczycieli. Skąd wziąć nauczycieli do tych polskich szkół? W Niemczech nie było ich. No, według ordynacji ustawy wolno było nauczycieli sprowadzać z Polski, ale ze znajomością perfekt języka niemieckiego. No i sprowadzano z poznańskiego, z Pomorza, z tych stron, gdzie znali ten język niemiecki. A teraz trzecia sprawa, to było zdobycie dzieci. Taka szkółka nie mogła być mniejsza niż 8 osób. A wyż było nieograniczone. Ale jeżeli spadła ta szkółka, nie miała 8 uczniów, to już automatycznie Niemcy ją zamykali. Niemcy i tak zwany Bund Deutscher Osten, czyli tak wschodniopruski związek niemiecki, który właśnie chciał germanizować te tereny. I rozpoczęła się ta walka z nimi. Oprócz tego hakaty, tak zwany hakata, czyli Hakemann, Tademann i Kennemann. To było 3 wielkich polityków, takich, którzy prowadzili tu akcję. Rozpoczęło się od tego, że zaczęto rodziców straszyć, że jeżeli poślą swoje dzieci do szkoły, stracą pracę, stracą w ogóle jakieś szanse na otrzymanie jakichś tam pożyczek czy czegokolwiek i to. I jeszcze to, zwalniano ich z pracy rodziców i rodzice nie mieli czym gdzie zarobić, bo całe te nasze szkoły mieściły się we wioskach, tu na Warmii, raczej o biedniejszej glebie. To raczej byli ludność, wszystko średnio rolno albo mało rolny chłopy, względnie robotnicy leśni. I leśnicy zwalniali z pracy. Banki wypowiadały pożyczki. I natychmiast musieli w ciągu 3 dni spłacać długi i tak dalej. Jeżeli nie, to sprzedawano gospodarzowi całą ziemię. A mówiono, nie wycofajcie dzieci ze szkoły, to nie będziemy wam prolongowali na dalszą metę ten cały zakaz. Takie były te warunki. I stąd wiele rodziców musiało wycofać ze szkoły. I te szkoły pomału malały. A jednak one trwały. Nie wszystkie. 3 przedtem zostały już zamknięte ze względu na brak ilości dzieci. A reszta tak. Ale byli tu bohaterzy, ludzie tacy. Na przykład była taka bardzo bogata rodzina w dzieci, która miała 15 tych dzieci, a takie sobie chodzące wszystko do szkoły. To ci przynosili się do takiej wioski, gdzie ta szkółka polska była i zaraz tam, mówmy, przyszło tych 4 czy 5 tych dzieci tej rodziny i już ta szkółka dalej istniała. I takich było kilka wypadków tu na naszym terenie, na Warmii. Aż nareszcie powiedzieli Niemcy, że to jest tak zwane kupno dzieci. Mimo to było wiele takich rodzin, którzy właśnie przenosiły się specjalnie po to, ażeby w tamtej wiosce czy w tamtej zaczkować. To by było tak, takie te najtrudniejsze. Teraz dalej. Rodziców, a teraz młodzież, naszą szkolną młodzież. Jakże często była ona szkalowana, wyzywana, bita, kamieniami obrzucana i tak dalej, i tak dalej. Szereg różnych nieprzyjemnych, przykrych spraw. Ja w Olsztynie miałam dojeżdżającego chłopaka, to jego przez 3 dni nie wpuszczali do pociągu. Zawsze albo dzieci te hitlerowskie, albo jakaś młodzież hitlerowska, a nawet i konduktorzy, jak widzieli tego chłopaka, to go nie puszczali, także pociąg odjeżdżał. I ostatecznie ten pewnego dnia jakoś się wkradł z drugiej strony do pociągu i przyjechał. Ale co się okazało? Właśnie w Olsztynie, na dworcu głównym, czekali, bo już tam się dali znać, że on pojechał, czekali na niego i kiedy on wychodził spod tunelu w górę, no, tak z peronu pod to, to u góry i stali i zaczęli go bić i kulać aż na dół, że to. I po jakiejś godzinie czy półtorej mój Bronek przyszedł do szkoły płacząc, cały w sińcach, potłuczony. Naturalnie interweniowaliśmy, ale to było nadaremnie. Oni powiedzieli, że nie umieją złapać tego, który to uczynił, więc trudno coś zrobić. Ale miałam jeszcze drugiego chłopaka, takiego bardzo fajnego chłopaka, ta Antek Wrona. I ten potrafił zrobić kawały nawet niemieckiemu Schulratowi. Schulrat to jest inspektor szkolny, bo nasze szkoły polskie podlegały tym samym przepisom, tak jak niemieckie szkoły. Program ten sam, z tą różnicą, że wszystkie przedmioty odbywały się w języku polskim. A pierwsza i druga klasa w ogóle nie miała języka niemieckiego. Dopiero od 3 klasy wzwyż, 1 godzina dziennie to był język niemiecki, a resztę wszystko było po polsku. Podręczników nie było. Opieraliśmy się na podręcznikach niemieckich. tylko do pierwszej i drugiej i trzeciej klasy. Mieliśmy opracowane takie ala płomiczek, ala elementarz, coś takiego dla dzieci. A tak inne to nic. I te szkołki, tak, że one istniały. I ten, a oprócz tego mieliśmy no, władzę wizytacyjną. Była wizytacja, wizytowali nasze szkoły, polska wizytacja, ale i niemiecki inspektor szkolny miał pełne prawo i obowiązek wizytować nasze szkoły. I nasz w Olsztynie taki inspektor szkolny, doktor Pasternak, polakożerca niebywałym, pochodzenia śląskiego. Mówił po polsku, tylko po śląsku, ale tak, on, ten inspektor szkolny, musiał mówić z dziećmi po polsku, był zobowiązany, ale z nauczycielem nie. Z nauczyciel musiał tylko po niemiecku z nim rozmawiać. I on przeprowadzał te wizytacje, inspekcje. A przecież wiemy, nasz program był taki jak niemiecki, ale nasze władze polskie kazały nam przecież uczyć coś więcej niż tych przedmiotów niemieckich, tej historii niemieckiej, geografii niemieckiej, tej przyrody, tego wszystkiego. Przecież my musieliśmy wkładać jeszcze dużo, dużo innych przedmiotów polskich. Musieliśmy powiedzieć coś o historii polskiej, chociaż nie ukradkiem, ale musieli. Dalej, czy ten język, czy jakieś literacje, jakieś wiersze dodatkowe, czy jakieś tamte wszystko. To trzeba było wszystko wkradać. Czyli myśmy się wkradali w ten program nauczania niemiecki z naszymi polskimi. I ten inspektor dobrze wiedział o tym, że to się robi, bo przecież w Polsce było także bardzo dużo szkół niemieckich, podstawowych i gimnazjów, i średnich, i tak dalej. I ci to samo robili, tak? Oni też się wkradali do tego polskiego programu, który tam był, z wiadomościami, czyli z historią, z nauką, czy geografią niemiecką. I oni właśnie, ten Pasternak, doktor, śledził nas, czy, aby nie przyłapać nas. Jeżeli przyłapał, że nauczyciel miał nad katedrze albo w torebce albo gdzieś jakąś książkę nieprzepisaną programem, z miejsca nauczyciela zwalniano i w przeciągu 4 dni albo 2 dni najmniej musieli odjechać. I szkoła została bez nauczyciela. Takich było dużo wypadków. No i ten inspektor specjalnie uwziął się na mnie, bo przychodził często, czasami co 2 tygodnie, były wypadki co tydzień, ale był wypadek, że on przyszedł na jedną lekcję 3 razy. Powstała właśnie tu, niedaleko, w Kalecce i w Chabrowie, harcerstwo polskie. Ludzie sami uszyli mundurki dla tych dzieci i te opaski, i te czapeczki, i te berety, ale później zostały zabronione. Niemcy zabronili noszenia harcerskich mundurków, powiedzieli, że to są polskie oznaki i dlatego później zlikwidowali. To byli harcerze bez mundurków. No, a teraz trzeba było w centrali Związku Polaków w Niemczech, który znajdował się w Berlinie, zaczęli myśleć o tym, jak to zrobić, żeby nasza młodzież też coś miała, jakąś oznakę, żeby to dało obraz pełen Polski, żeby każde dziecko wiedziało, że ono ma Polskę przed sobą. No, co można? No to tylko mogła być Wisła. Wisła, która ma ten bieg właśnie od południa, taki ten, to załamanie, to kolano, tak, i znowu to kolano w drugą stronę i to, i dochodzi do Morza Bałtyckiego. A ponieważ była architektka i historii sztuki pani Kupocka, która doskonale rysowała i malowała, od razu stylizowała to Wisłę, w jaki sposób by to można ułatwić. I ustylizowała właśnie to dzisiejsze to rodło. To było w 1932 roku powstała ta myśl, ale dopiero w 1934 już wszystkie organizacje polskie dostały właśnie te oznaki rodła. A oprócz tego jeszcze polskie organizacje młodzieżowe, chóry, harcerstwo do swoich emblematów włączyli to rodełko. Na przykład młodzież, Towarzystwo Młodzieży Polskiej to miało liść dębowy i tam pod tym liściem było to rodło. A chór miał lutnię i to na tej lutni było rodło i tak dalej, więc to wszystko. I w 1934 roku odbył się w Warszawie zjazd Polaków w Niemczech, na który przyjeżdżali z Niemiec specjalnymi pociągami do Warszawy i wszyscy przyjechali już z opaskami biało-czerwonymi z tym rodłem, ze sztandarami rodła. Warszawiacy no, widzieli, że przyjeżdżają te pociągi tymi Polakami, tymi rodłakami, no zaczęli też przybierać miasto, żeby jakoś przywitać. No i wszyscy pomaszerowaliśmy wówczas do mostu Poniatowskiego, po prawej stronie tego mostu, schodziło się na dół i tam odbył się chrzest tego rodła z Wisły. Czyli przechodziły sztandary z rodłami wzdłuż brzegu, zamaczały ten sztandar we Wiśle i szły jakieś 200 metrów wzdłuż i tam wychodziły. Więc to były tak zwane zaślubiny. I odtąd to rodło zostało już wprowadzone jako ogólne. Każdy Polak, który należał do Związku Polaków w Niemczech albo do Polskiego Towarzystwa Szkolnego w Niemczech, w klapce nosił takie małe rodełko.